ludzie Biblii, Herod królem Judei. Ziemia Święta, wskazana i obiecana Abrahamowi, ta sama, do której Mojżesz doprowadził Hebrajczyków uwolnionych z Egiptu i w której przyszedł na świat, żył i ukrzyżowany został Syn Boży, położona jest w takim miejscu, że historia jej mieszkańców ciągle się splata ze znanymi dziejami wielkich imperiów starożytnych. To ze starobabilońskiego państwa Hammurabiego wyruszył Abraham. Potężny Egipt był krajem, gdzie przez kilka wieków rozrastał się i rozmnażał lud przez Boga wybrany. To Imperium Asyryjskie zniszczyło północne Królestwo Izraela w wyniku swego współzawodnictwa z Egiptem i w podobnych okolicznościach potęga nowobabilońska zburzyła Jerozolimę i pierwszą świątynię Salomona, przesiedlając cały pozostały przy życiu lud żydowski do Babilonu. A Imperium Perskie z kolei pozwoliło odrodzić się ludowi Bożemu na tej świętej ziemi. Zwyciężając Persów, zawładnął tą ziemią także Aleksander Wielki. A gdy zmarł, panowały nad nią państwa rządzone przez dynastię założone przez jego wodzów, egipscy Lagidzi, a także syryjscy Seleucydzi. Nie mógł jej pominąć także Rzym, który będąc jeszcze republiką, podporządkował sobie tę ziemię na tak długo, jak długo panował nad światem. Pod koniec okresu helenistycznego, dzięki powstaniu machabejskiemu, udało się Żydom wydostać spod panowania syryjskich Seleucydów i stworzyć niezależne państwo rządzone w sposób teokratyczny, bo wodzami i królami byli kolejni arcykapłani, którzy przejmowali władzę drogą dziedziczenia. Potomkowie Szymona, ostatniego zachowanego przy życiu spośród pięciu braci machabejskich, założyli dynastię hasmonejską. Choć dynastia ta jest chlubą Żydów, jako ostatni akcent niezawisłości starożytnego narodu i państwa, nie zasługuje ona niestety na pochwałę historii, a to z powodu rodzinnych zawiści i walk o władzę. Dramatem ludu Bożego było to, że walki o władzę były równocześnie walkami o przywództwo religijne. Wnuk wspomnianego Szymona Arystobul pierwszy ogłosił się wprawdzie królem, ale idąc po tę władzę, jednego z braci zamordował, a trzech innych oraz matkę wtrącił do więzienia. Przedwczesna śmierć uniemożliwiła mu dalsze zbrodnie. Na szczęście jego żona uwolniła uwięzionych, a najstarszego wzięła za męża. On także jednak był okrutny dla swoich poddanych. Obrażony kiedyś na nich, posługując się najemnym wojskiem, wymordował za jednym razem 6000 Żydów. A nie był to jedyny taki przypadek. Po nim dosyć mądrze rządziła jego żona, dzieląc się władzą z dwoma synami. Jednego mianowała arcykapłanem, a drugiego dowódcą wojskowym. Na króla i swego następcę wyznaczyła tego, który był arcykapłanem, Jana Hyrkana II. Ale drugi syn, Arystobul II, sprawniejszy w dowodzeniu, sam sięgnął po władzę. Może taki stan utrzymałby się długo i panowałby jakiś spokój, gdyby nie pewien przypadkowy, rządny władzy człowiek. Przy Hyrkanie II pojawił się niejaki Antypater, człowiek nieznanego bliżej pochodzenia, który był zarządcą Idumei po jej zdobyciu przez jednego z hasmonejskich królów. Doradził on Hyrkanowi II, aby tak łatwo nie oddawał władzy. Ściągnął do pomocy wojsko swego teścia, króla Nabatejczyków i przy jego pomocy Hyrkan z Antypatrem oblegali Arystobula w Jerozolimie. W takim to momencie pojawili się na horyzoncie Rzymianie. Wódz rzymski Pompejusz właśnie podbił Azję Mniejszą, czyli obecną Turcję, i skierował swego legata Skaurusa do Syrii, aby podporządkował ją Rzymowi. W takiej sytuacji obaj współzawodniczący ze sobą bracia zwrócili się do Skaurusa o pomoc. Ten, mając potężne wojsko, polecił Nabatejczykom odstąpić od oblężenia Jerozolimy. W 63 roku przed Chrystusem do Palestyny przybył sam Pompejusz. Wprawdzie Arystobul mu się poddał, ale Jerozolima broniła się przed Rzymianami jeszcze przez 3 miesiące. Gdy Pompejusz wkroczył do miasta, usiłował poznać wszystkie tajemnice ludu i wszedł nawet do najświętszego miejsca jerozolimskiej świątyni, dziwiąc się, że jest całkowicie puste, ponieważ przechowaną tam niegdyś Arkę Przymierza Jeremiasz ukrył przed zburzeniem świątyni i do dzisiaj nie znaleziono. Przybycie zaproszonego przez współzawodniczących między sobą braci Pompejusza kończyło żydowską niezależność. Z poparcia Rzymianina arcykapłanem i etnarchą, czyli wodzem ludu, został Hirkan II. Arystobula i jego syna Antygona Pompejusz zabrał do Rzymu, natomiast drugi syn Aleksander uciekł po drodze. Na taką decyzję Pompejusza wpłynął niewątpliwie Antypater, który został doradcą, a potem wszechwładnym ministrem Jana Hirkana II. To on prowadził zręczną politykę wobec Rzymian, która ich zadawalała. W swoim czasie poparł Cezara, gdy ten ogłosił się jedyną władcą Rzymu, a kiedy Cezar zginął z rąk spiskowców, zdążył poprzeć spiskowców. Gdy w końcu skutecznie otruto go w 43 roku przed Chrystusem, jego miejsce przy Janie Hirkanie zajął jego syn Herod, mając przy boku jako doradcę swego brata Fazaela. W 40 roku Syrię najechali Partowie. Wtedy Antygon, jeden z synów Arystobula, który uciekł z Rzymu, skłonił Partów, by pomogli mu w odebraniu władzy, i razem z nimi zaczął oblegać Jerozolimę. Oblężenie było skuteczne. Gdy zwycięstwo Partów było już oczywiste, Herod wydostał się z oblężenia i uciekł do Rzymu, a jego brat Fazael popełnił samobójstwo. Antygon po zdobyciu Jerozolimy kazał stawić się przed sobą swojemu stryjowi Hirkanowi, czyli arcykapłanowi ówczesnemu, i klęczącemu stryjowi odgryzł uszy, co jako skaza na ciele zamknęło raz na zawsze możliwość spełniania przez niego funkcji arcykapłańskiej. W 40 roku przed Chrystusem Antygon przejął po stryju w Hirkanie funkcję arcykapłana i ogłosił się królem. Ale Palestyna była przecież nadal zależna od Rzymu. Rzymianie zaś doszli do wniosku, że jedynym człowiekiem, który w Palestynie mógłby zaprowadzić porządek, był Herod, który właśnie schronił się w Rzymie. Ambicje samego Heroda nie sięgały aż tak wysoko. Chciał, owszem, przysłużyć się Rzymianom, ale nie oczekiwał królewskiej korony. Gdy w 40 roku Rzymianie mianowali go królem Judei, musiał dopiero swoje królestwo zdobywać. Próbował je najpierw zająć przy pomocy wojska najemnego, ale nie zdołał tego osiągnąć. Ponieważ Rzymianie, przekupieni przez Antygona, po prostu nie posłuchali go. Jerozolimę zdobył dopiero przy pomocy rzymskich legionów i władzę królewską w stolicy objął w 37 roku. Na tej dacie kończy się zwykle historia Starego Testamentu. Ponieważ za panowania Heroda Wielkiego urodził się Jezus Chrystus, stąd jego dzieje omawia się zwykle na początku historii Nowego Testamentu. Zanim Herod otrzymał pomoc od Rzymian, sam zajął Samarię i sprowadził tam swoją rodzinę. Po otrzymaniu rzymskiej pomocy w postaci 2 legionów zaczął oblegać Jerozolimę. Będąc już pewnym zwycięstwa, udał się jeszcze spod Jerozolimy do Samarii, gdzie poślubił ostatnią księżniczkę z rodu Hasmoneuszów. Przyrzeczono mu od dawna przez Hirkana II. Chciał w ten sposób umocnić swoje prawo do tytułu królewskiego nad Judeą. Potem wrócił i po pięciomiesięcznym oblężeniu zdobył wreszcie Jerozolimę. Rzymianie ścieli Antygona, a Herod, chcąc oszczędzić kraj od łupiestwa ze strony rzymskiego wojska, sowicie wynagrodził dowódców, aby jak najszybciej razem z wojskiem opuścili Palestynę. Choć sprowadził z wygnania Hirkana, okaleczony arcykapłan nie mógł pełnić swej funkcji. Ustanowił więc arcykapłanem nic nieznaczącego człowieka, mimo że żył jeszcze Hasmonejczyk Arystobul, brat żony Heroda. Pod naciskiem Rzymian mianował w końcu arcykapłanem 16-letniego Hasmonejczyka ku zadowoleniu mieszkańców Judei. W święto namiotów Arystobul, ubrany w arcykapłańskie szaty, stanął przy ołtarzu, a lud zobaczył w nim człowieka z królewskiej dynastii, w którym płynęła krew Machabeuszy, i zareagował niezwykłym entuzjazmem. Ta scena przesądziła o losie młodego arcykapłana. Podczas przyjęcia wydanego zaraz po skończonych świętach towarzysze biesiady namówili Arystobula do kąpieli i na polecenie Heroda przytrzymali go pod wodą, dopóki nie wyzionął ducha. Było to w 34 roku przed Chrystusem, zaledwie 3 lata po objęciu przez Heroda tronu w Jerozolimie. Herod miał całkowitą swobodę działania, ale sam zawsze liczył się z Rzymianami, od których otrzymał swoją koronę i przez których był traktowany jako król sprzymierzony. Umiejętność nawirowania i przypadek uratowały go, gdy w bitwie pod Akcjum Oktawian zwyciężył Antoniusza, który dotąd popierał Heroda. Oktawian zatwierdził go znów jako króla Judei i odtąd Herod wiernie mu służył jako cesarzowi Rzymu, którym Oktawian ogłosił się w 30 roku przed Chrystusem i pozostawał w tej roli do śmierci, która nastąpiła w 15 roku po Chrystusie, a więc przez cały czas, gdy Herod był królem Judei. Herod przeszedł do historii z przydomkiem Wielki, choć nazwa ta wydaje się nam dziwna, gdy weźmiemy pod uwagę całe jego życie. Przez cały okres swojego panowania lękał się spisku. Ten lęk doprowadził go do tego, że zamordował swoją ukochaną żonę Mariannę, Hasmonejkę, i jej matkę Aleksandrę, a także 2 synów, których miał z Mariannę, a w których płynęła krew hasmonejskiej dynastii królewskiej. Zamordował także swojego najstarszego syna Antypatra. Wszystko to dokonywało się po oficjalnych procesach sądowych, ale motywem zbrodni zawsze był jego lęk przed spiskiem, który mógłby skrócić jego panowanie. Herod był niewątpliwie dobrym organizatorem. Miał państwo większe niż państwo Dawida czy Salomona. We wszystkich miastach swojego królestwa wznosił liczne budowle. Wprawdzie tak czynił prawie każdy król przesiągnięty kulturą helenistyczną, ale dla nas, którym bliska jest Ziemia Święta, ta jego rola jest bardzo ważna. Nie było miasta, w którym by czegoś nie zbudował. Budował nawet w miastach, które znajdowały się poza terytorium jego państwa. Twierdze, pałace, stadiony, a nawet pogańskie świątynie, które wznosił jednak zawsze poza terytorium rdzennie palestyńskim. Największym przedsięwzięciem budowlanym Heroda była jednak świątynia jerozolimska, ale o niej opowiemy podczas następnego spotkania.